Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu niedzielnym, braci w zborze w Chełmie oraz naszych słuchaczy na Facebooku. Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy serię o niepożądanych cechach dziecka Bożego. Dzisiaj kolej na cechę numer 9, a cała ich lista znajduje się w 3 Mojżeszowej 21. Stamtąd czerpiemy te cechy. Te cechy były wymienione jako zakaz, dyskwalifikacja dla sprawowania funkcji kapłańskiej w Izraelu przez tych, którzy do tej funkcji mieli prawo przystępować, ale jeżeli posiadali którąkolwiek z tych cech, a jest ich w sumie tam 12 wymienionych, nie mogli tej funkcji pełnić. I dzisiaj przechodzimy do cechy numer 9, którą znajdziemy w wersecie 20, czyli 3 Mojżeszowa 21, werset 20. Kontynuując listę z poprzedniego, z wersetu właściwie 18, która zaczynała się od ślepego, niewidomego, przeszliśmy przez chromego ze zniekształconą twarzą, z przedługimi kończynami, z mężczyzna, który ma złamaną nogę albo złamaną rękę, był też garbaty, karłowaty i dzisiaj z wielmem na oku. To jest nasza niepożądana cecha numer 9. Ktoś, kto posiada bielmo na oku, nie mógł być kapłanem w Izraelu. To bielmo dokładnie w hebrajskim brzmi tebulalul i znaczy na polski zamieszanie, niejasność, niewyrazistość. Czyli zauważmy, że bielmo to już jest taka interpretacja tłumacza. Całkiem prawidłowa, no bo jest to defekt oka, to bielmo, które zniekształca widzenie, a jak podają źródła, może nawet prowadzić w skrajnych przypadkach to bielmo do ślepoty całkowitej. Ale generalnie polega to na tym, że zniekształca widzenie człowieka, czyli oddaje ducha tego hebrajskiego słowa zamieszanie, niejasność, niewyrazistość. Czyli najlepiej byłoby oddać, gdyby chcieć być bardzo, bardzo dokładnym, że chodzi o kogoś z niewyraźnym okiem. Tak, z niewyraźnym okiem, a nie z bielmem na oku, chociaż tak jak mówiłem, bielmo na oku, czy nawet defekt na oku, prawda, można też byłoby tak oddać, każdy, kto ma jakiś problem na oku, to oko będzie widziało inaczej. A więc nie chodzi nam w tym przypadku o kogoś, kto nie widzi w ogóle, tak jak to była wada numer jeden, lecz o kogoś, który widzi niewyraźnie, widzi niejasno i jest zamieszanie ma odnośnie tego, co widzi, co jest, a co nie jest faktem. Jeśli ktoś sądzi, że to jest wada nieduża albo mniejsza od całkowitej ślepoty, na pewno jest mniejsza, no bo coś widzi, ale jest też wada bardzo poważna i niebezpieczna, bo taki człowiek nie wie, czy czasami lepiej nie widzieć nic, niż widzieć coś inaczej niż jest. Bo jak ktoś czegoś nie widzi, no to wie, że nic nie widzi i nie podejmuje żadnych działań. Przynajmniej nie ryzykuje własnego życia albo innych, bo nie widzi. Nie siądzie na przykład za kierownicę samochodu i nie będzie prowadził samochodu. Bo jestem niewidomy, nie będę prowadził. No i dobrze. A jak ma bielmo na oku, to on coś on widzi, ale widzi w sposób skrzywiony, zamieszany, niejasny, niewyraźnie. No i co, a pojadę, ja dobrze widzę. Czy dobrze widzę? Trochę może nie dobrze widzę, ale dam radę. No i siadł i jedzie, bo możemy sobie wyobrazić konsekwencje. Więc przy tej wadzie nigdy nie wiadomo, jak bardzo taka wada wypaczy wzrok i w którą stronę zniekształci tenże wzrok. Oczywiście w naszym przypadku nie będziemy zainteresowani wzrokiem fizycznym, a jedynie wzrokiem duchowym. Będzie nam chodziło o niewyraźny, skrzywiony, niezdolny wzrok duchowy. Niezdolny do widzenia rzeczy takimi, jakimi one naprawdę są. Ale widzący te rzeczy inaczej. W skrzywionym zwierciadle swojej doczesności, grzeszności, samolubstwa, co w dzisiejszym chrześcijaństwie jest bardzo, bardzo powszechne. Ogół chrześcijaństwa nie widzi poprawnie, właśnie to bielmo, nawet podstawowych nauk Jezusa i Biblii. Czyli czego? Co to jest podstawowa nauka Jezusa i Biblii? O co Bogu chodzi, jeśli chodzi o przekaz Ewangelii? O usprawiedliwienie i o poświęcenie. Podstawowy przekaz Biblii, żeby doprowadzić ludzi do usprawiedliwienia, a następnie zachęcić ich do dalszego kroku poświęcenia, bo Bóg przecież w obecnym czasie niczego innego nie planuje, tylko wybrać klasy ludu Bożego, którymi będzie błogosławił w przyszłości cały świat ludzkości. Wobec tego ci, którzy nie idą tymi dwoma etapami, no to nie pomagają Bogu w realizacji Jego celu. I te podstawowe nauki Biblii o usprawiedliwieniu z wiary i poświęceniu są niewidziane, niezauważane, niedostrzegane przez ogół chrześcijaństwa. Nawet wczoraj słuchałem światłych poniekąd, prawda, różnych protestantów amerykańskich, którzy nawet spodziewają się, co to się będzie działo w Izraelu, są za Izraelem, wiedzą, że Bóg błogosławi Izraelowi, wiedzą o Gogu i Magogu, wiedzą, że tam przyjdą, wiedzą, że Bóg ich pokona, oni tam polegną, ten Gog i Magog. No i jak ten Gog i Magog polegnie, to co będzie? To co będzie głosić Jezusa, żeby wśród chrześcijan postawiło takie odrodzenie, bo w Ameryce tak upada ta wiara i coraz słabiej wierzą, więc jakoś odrodzić tych ludzi. W ogóle nie widzą, że to jest wstęp do restytucji. To będzie Jezus, to będą godni z grobu, którzy wrócą. Oni myślą, że własnymi siłami będą takie odrodzenie chrześcijaństwa robić po tym Gogu i Magogu. Kończy się ich zrozumienie, i to są ci najlepsi z nich, kończy się ich zrozumienie na tym elemencie, a natomiast ci inni, prawda, ogromna większość nawet tego nie widzi, że Izrael niebawem dozna tego ataku Goga i Magoga i ten Gog i Magog przybędzie i sam zakończy na górach izraelskich swoje życie. Więc usprawiedliwienie i poświęcenie. Chwilę jeszcze przy tym pozostanę, bo są to dwa podstawowe stany dla dziecka Bożego. Są to dwie podstawowe rzeczy, do których Biblia zachęca naśladowców naszego Pana. Jest to tak, że tak powiem, istotne i ważne, że może tak powiem. Usprawiedliwienie, ten pierwszy stan, to jest wstęp do poświęcenia. Jest to tak, że tak powiem, istotne z punktu widzenia Boga, żeby ten pierwszy i drugi element występował, że w 2 Koryntów 6:1 możemy przeczytać, że ci, którzy korzystają z usprawiedliwienia, ale nie przechodzą do kolejnego kroku poświęcenia, to biorą łaskę Boga na daremno. Tak czytamy w 2 Koryntów 6:1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Tą łaską Bożą nie jest nic innego, jak usprawiedliwienie z wiary, które Bóg oferuje, żeby następnie takiego usprawiedliwionego zachęcić do poświęcenia. No bo Bóg nie może w poświęceniu przyjąć kogoś, kto jest grzeszny i nawet nie posiada usprawiedliwienia. Żeby pokazać istnienie tych dwóch stanów, usprawiedliwienia i poświęcenia, odwołam się jeszcze do Rzymian, 5 rozdziału najpierw. Rzymian 5, w 5 rozdziale mamy te dwa stany odróżnione. Bo Paweł w tych pierwszych dwóch wersetach tego rozdziału, czyli 5 rozdział 1, 2 pisze: usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Taki jest efekt usprawiedliwienia, pokój z Bogiem. Dlatego dzięki temu pokojowi z Bogiem można przejść dalej do poświęcenia. Dzięki któremu naszemu Panu, usprawiedliwieniu od Niego, też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tą łaską jest poświęcenie się. Następny, dzięki temu właśnie usprawiedliwieniem, dzięki usprawiedliwieniu przez Jezusa, mamy dostęp do przez wiarę do tej łaski. Potem, wiadomo, Paweł miał na myśli przede wszystkim maluszkie statko, czyli wysokie powołanie, boska kiedyś nagroda za to. Dlatego jest chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale tą chwałą Bożą, czyli odbiciem jego charakteru, mogą być także klasy niższe i są. I jeszcze Rzymian 12 rozdział, w którym możemy zobaczyć zachętę dla już usprawiedliwionych, żeby się poświęcali. Czyli znowu są to jednak dwa różne stany. Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą, to jest rozumną służbę waszą, albo to jest zgodną ze słowem służbę waszą, zależnie jak przetłumaczymy, ale rozumna, czy to jest zgodna ze słowem, czyli mądra, zgodna ze słowem, przekazem biblijnym służba. Zauważmy, że wzywałam was wtedy bracia, czyli nazywa tych, do których pisze, braćmi, a więc są usprawiedliwionymi z wiary, wierzącymi w Jezusa, ale nie są jeszcze poświęceni, dlatego tych, których nazywa braćmi, zachęca do tego, żeby stawiali ciała swoje tam ofiarą żywą i tak dalej. To są, wyraźnie te dwa stany są odróżnione w Biblii. To są podstawowe, elementarne stany dziecka Bożego. Tak uczy Biblia. Rzeczywistość jest jednak taka, że wśród miliardów chrześcijaństwa większość nie jest nawet usprawiedliwiona z wiary. Dziwne, prawda? Tyle miliardów chrześcijaństwa było na przestrzeni wieków i jest cały czas. I większość z nich nawet nie jest usprawiedliwiona z wiary. Nie ma nawet tego pierwszego kroku. Bo czego im brakuje? Brakuje im prawdziwej pokuty, jako jest to jest pierwszy wstęp, a następnie brakuje im trzymania się wiarą Jezusa po tej pokucie. Która ta pokuta zresztą musi cały czas występować na przemian z tą wiarą, ponieważ każdy, który do Boga po pokucie i przyjęciu Jezusa przyjdzie, wciąż upada i grzeszy. Zatem jeśli nie pokutuje po kolejnych swoich grzechach, no to powoli, stopniowo przestaje być dzieckiem Bożym. A wśród tej usprawiedliwionej mniejszości, ja wiem, ja nie będę próbował nawet określać procentami, ilu tu chrześcijan, tych, których znamy jako z nazwy chrześcijan, jest usprawiedliwionych z wiary, wśród tej usprawiedliwionej mniejszości większość nie jest poświęcona. Bo obydwie te większości, ta większość, która nie jest usprawiedliwiona i ta większość tych nielicznych usprawiedliwionych, która nie jest poświęcona, obydwie te większości mają jeden duży problem, mają jedną dużą wadę wzroku, bielmo na oku. Nie potrafią dostrzec wartości usprawiedliwienia, jeśli mówimy o tej grupie pierwszej, która nawet nie jest usprawiedliwiona, a jeśli przenieślibyśmy się na tą grupę usprawiedliwioną, to powiedzieliśmy, że większość wśród tych usprawiedliwionych, którzy tak są bardzo, bardzo nieliczni, nie jest poświęcona. Dlaczego? Bo bardziej cenią drogi tego świata. Porównajmy słowa naszego Pana, pomimo tego, że dostąpili, coś tam się dowiedzieli, coś tam liznęli z Ewangelii, ale w dalszym ciągu drogi tego świata, styl tego świata, ambicje tego świata jest dla nich bliższy. Mateusza w 7 rozdziale nasz Pan powiedział o wąskiej i szerokiej bramie. Przeczytamy, przypomnijmy sobie te słowa. To są rzeczy, które są niedostrzegane przez ogół chrześcijaństwa, chociaż tak wyraźnie powiedziane, takie bielmo mają na oku, taki defekt na oku, że nie są w stanie tego zobaczyć. Rzymian 7, 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. A to ciasną bramę jest poświęcenie, jak nic innego. To jest ta brama poświęcenia. Wchodźcie przez ciasną bramę, w nawiasie możemy dodać poświęcenia, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Oczywiście to jest zatracenie śmierci Adamowej. To nie jest zatracenie w żadnym wielkim piekle, jak to próbuje się interpretować. Wiemy, że taka też jest kolejny problem ze wzrokiem ogółu chrześcijan, prawda? Że to piekło i wieczne męki widzą prawie że wszędzie, na każdym zakręcie. Więc droga jest szeroka i przestronna, która wiedzie na zatracenie, która wiedzie do śmierci Adamowej. To chciał Jezus powiedzieć. A przez pójście za Jezusem i poświęcenie się możesz od tej śmierci Adamowej się wyzwalać. Możesz powstawać. A wielu jest takich, mówi dalej nasz Pan, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. No tak nasz Pan to powiedział. No i jeszcze przywołam naszego Pana z Mateusza, także 11 rozdziału, o dwóch rodzajach jarzma i brzemienia. Nasz Pan tutaj tak bardzo trafny sposób porównał poświęcenie się, pójście za Nim, tak? Poświęcenie się i nie zrobienie tego. I życie dla siebie, według swoich własnych standardów. A według tego, co nam świat przygotował. I zobaczmy, jak on tutaj bardzo trafnie zwraca uwagę. Mateusz 11, 29, 30. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jaką oferuje nagrodę? Ukojenie, pokój dla waszych dusz. Brakuje tego pokoju mnóstwo ludziom. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Nie ukrywa, że to jarzmo, które proponuje i to brzemię, prawda, czyli to pełnienie jego woli, życie zgodnie z boską opatrznością, taką, jaką on dla swojego dziecka przewidzi, mówi, że jego jarzmo jest miłe i brzemię lekkie. Dlaczego mówi miłe i lekkie? Miłe i lekkie w porównaniu z czym? W porównaniu z jarzmami i brzemionami, którzy innym siadła do zaoferowania. I on mówi, że owszem, jest to pewnego rodzaju niewola, jest to pewnego rodzaju jarzmo i brzemię, ale biorąc pod uwagę, że żyjąc w tym świecie też masz różne jarzma i brzemiona, które musisz nieść, które ci świat przypadkiem rozdaje, że tak powiem, tak? I jeszcze nie masz pokoju duszy z tego powodu, tylko jesteś miotany, tak jak widzimy ludzie tego świata, to jego jarzmo w porównaniu z tym jest miłe i lekkie. No ale kto to, żeby to zobaczyć, trzeba mieć zdrowe oko. To duchowe. Nie można mieć bielma, nie można mieć defektu na swoim oku. Główną sprawcą tego stanu rzeczy są kościoły nominalne, które w niewielkim stopniu różnią się od tych pogańskich, bo tylko nazwą. Zdajemy sobie sprawę, że te kościoły chrześcijańskie to tylko nazwą różnią się od pogańskich. Porównajmy 7 kobiet z Izajasza 4:1. Tam nasz Pan był, no właściwie Bóg, bo Bóg był autorem, tak, tego fragmentu natchnienia dla Izajasza. Izajasz 4:1. W owym dniu, w jego Ewangelii, uchwyci się 7 kobiet, czyli 7 pełna liczba różnych kościołów chrześcijańskich, mieniących się być chrześcijańskimi, uchwyci się jednego mężczyzny, czyli naszego Pana. I zobaczmy, co do tego naszego Pana mówią. swój własny chleb będziemy jadły, czyli będziemy mieli swoje własne nauki. Chleb, pokarm. Nie chcemy Twoich nauk, nie interesują nas one. Mało tego, swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Odzienie, tak jak wiemy, szaty, to są nauki o usprawiedliwieniu. Jak się ładnie ubrać, żeby ładnie wyglądać. I Biblia mówi, ubierz się w szatę sprawiedliwości Chrystusa. Wdziej ją na siebie i zakryjesz nagość swoją, bo nagość to grzech. Ale oni mówią, nie, nie, szata sprawiedliwości Chrystusa to nas nie interesuje, by my mieli swoje własne nauki na temat usprawiedliwienia. Mam własne odzienie. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć, tak? By zdjąć albo zdejmić z nas naszą hańbę. Ta hańba, o której oni tutaj mówią, to jest hańba bycia bez męża. Dawnymi czasy, jak kobieta nie miała męża, no to było tak jak gdyby nie honor jej, prawda? No dzisiaj chyba też niektórzy tak myślą, ale coraz więcej mamy singli, jest to moda na życie i dzisiaj już to nie jest problem, że jak ktoś nie ma męża czy nie ma żony, to sobie żyją i używają życia, prawda? Jest, nie ma żadnych zobowiązań, uważają nawet, że tak jest im lepiej. No ale dawnymi czasy to dziecka, jak nie mogła dziecko kobieta urodzić, był problem, prawda? Jak męża nie miała, to też była hańba bycia bez męża. No była taka jak gdyby niczyja. I teraz zauważmy, ta motywacja kościołów nominalnych przecież pod natchnieniem przez samego Boga podana, czyli na pewno prawdziwa. Bóg mówi, te wszystkie kościoły, te siedem kobiet trzymających się jednego mężczyzny Jezusa, tak naprawdę nie chcą ani jego nauk chleba, ani nie chcą jego nauk o sprawiedliwości, szaty jego sprawiedliwości, wcale też nie chcą. One chcą tylko jego nazwy, jego imienia, żeby nie być bez męża. Z tego wniosek, skoro im tak zależy, żeby nie być bez męża, bo było to dla nich haniebne nie mieć męża, to znaczy z tego, że tym kościołom wszystko jedno, kto będzie ich mężem. Czyż nie? No bo jeżeli nie chcą tego konkretnego męża Jezusa chleba, nie chcą tego konkretnego męża Jezusa szat, tylko żeby mieć męża, no to w takim razie mógłby być to ktokolwiek inny. No i takie, i to jest piękna, prawdziwa, prosta charakterystyka kościołów nominalnych. Jest im dokładnie wszystko jedno. Tam się przypadkiem złożyło, że przy tym chcą robić karierę, no bo on się stał popularny. Tak od IV wieku naszej ery, z powodu zmiany sytuacji religii w religijno-politycznym świecie, opłaca się być przy tym mężu. No to są. Potwierdzeniem tego, że im wszystko jedno, przy kim by były, czy to jest Jezus, czy ktokolwiek inny, jest to, je potwierdza ich historia. I związana z tą historią jedna z biblijnych nazw tego całego systemu nominalnych chrześcijan. A jaka to są nazwa? Matka Wszetecznic. Wszetecznica jedna i Wszetecznice córki. A wiem, dlaczego zyskały nazwę Wszetecznic, te wszystkie systemy, Matka Wszetecznica, bo weszły potem w związek z władzami tego świata. Zdradziły tego niby jednego męża, którego chciały się trzymać, no ale dlaczego miał go nie zdradzić, jak one się nigdy nie interesowały nim? Twój chleb niepotrzebny, twoje szaty niepotrzebne, tylko imię nam daj, a my sobie będziemy mieli to swoich różnych jeszcze kochanków, jednego, dwóch, ile będziemy chcieli. Bo my wcale, nam wcale na tobie nie zależy. Chcemy tylko przy tobie zrobić karierę, bo akurat tak się opłaca. Przy tobie się opłaca. Ty stałeś się w tym świecie kimś poważnym, no to jesteśmy przy tobie. To tak jak niektóre kobiety mówią, że szukają bogatych mężów, prawda, i nie interesuje ich, nie kochają tego męża, ale skoro jest bogaty, no to korzyści do pewnego czasu. Jak zbiednieje, to znajdziemy innego. Albo nawet jak mamy tego bogatego, to już innego też mamy, żeby w rezerwie zawsze mieć i żeby długo potem nie czekać. No tak pokazuje to Biblia, tak pokazują to fakty. Na szczęście zawsze byli i wciąż są nieliczni, którzy korzystają z daru usprawiedliwienia i poświęcenia zgodnie z zamiarem Boga. I teraz zajrzymy do Efezów, pierwszego rozdziału, przeniesiemy się do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć taki list napisany przez Pawła właśnie do tych braci w Efezie, do tych, którzy tak korzystali i z usprawiedliwienia, i z poświęcenia. Wykorzystali to, co Bóg dał i robili z tego dobry użytek. Mamy na myśli Efezów 1, 15-19. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Pan Bóg naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy umysłu waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego w nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Mamy w wersecie 18 mowę o, że oświecił oczy umysłu waszego. To jest ten duchowy wzrok. Kiedyś był to, kiedyś ten duchowy wzrok był, tak, dla umysłu nowego stworzenia, dzisiaj dla nowego umysłu, woli serca dziecka Bożego, bo to nie ma znaczenia. Bóg wybiera klasę ludu Bożego spłodzone i niespłodzone z ducha. I wszystkie są mu bliskie, a gdy nie ma tych wyższych, to te niższe są najwyższe w danym momencie rozwoju. I według Pawła ten duchowy wzrok, ten oświecił oczy umysłu waszego, umożliwia takiemu poświęconemu dziecku Bożemu widzieć, albo pozwala mu wiedzieć, potrafi mu rozumieć trzy rzeczy. On tutaj wymienia trzy rzeczy. Nadzieję powołania, tak? Jaka jest nadzieja, do której was powołał? Nadzieja powołania, różna zależnie od klasy. Jakie jest bogactwo chwały w przyszłym dziedzictwie? Też różne, najwyższe w boskiej naturze, ale i klasa restytucyjna będzie miała życie wieczne w doskonałości. Stan, którego nigdy nie doświadczyliśmy jeszcze, będzie kilkakrotnie lepszy od tego, co możemy sobie wyobrazić. I jeszcze trzecia rzecz, wielki ogrom mocy Boga oni też widzą w Jego ludzie. Ta moc Boga, która ich przemienia na innych, w inne charaktery i poprzez nich oddziałuje na świat, bo przecież lud Boży ma być solą tejże ziemi. Szerzej pisze o tym Paweł do braci w Koryncie, pokazując różnicę między sposobem widzenia boskich spraw przez świat i przez lud Boży. Mam na myśli 1 Koryntów, 2 rozdział. 1 Koryntów, 2 rozdział. No i tu większy fragment od 6 do 16. Przeczytam ten większy fragment, bo to pokazuje, jak lud Boży widzi pewne rzeczy dzięki temu, że ma zdrowe oko i nie ma biel, ma defektu, no i jak świat widzi. Tak widzi, że nic nie widzi. My tedy głosimy, czytam od 6 wersetu, my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą w tajemnicy, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. To się zaczyna jego wykład, co lud Boży ma, a czego nie ma świat, tego ducha. Nam objawił to przez ducha, a duch bada się wszystkich rzeczy, nawet głębokich rzeczy Bożych. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko duch Boży. Argumentuje, że aby poznać Boga, trzeba tego mieć ducha Bożego. Ten umysł, wola, serce, prawda? Jak to sobie, żeby od duchowej strony nadawać na podobnych falach. Mieć te same ambicje, sposoby myślenia, wartości. I wtedy te rzeczy, które Bóg objawia, przemawiają do kogoś takiego. Tak jak któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, prawda? Żadne zwierzę nie zrozumie człowieka. I możemy opowiadać naszemu ulubionemu zwierzaczkowi o różnego rodzaju problemach, które możemy mieć jako ludzie. No, on będzie merdał ogonkiem, uśmiechał się, szczekał i w ogóle nie wejdzie w nasz stan i w nasze położenie. Nie wczuje się w tą sytuację. Chociaż jak jest taki dobry piesek, podobno mówią, że wyczuwa smutek swojego pana. No, ale to chyba najwyższy, na czego stać. Nie jest w stanie wczuć się, bo nie jest człowiekiem. To nie jego wina. I czytamy dalej, 12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Znowu duchowa miara do duchowych rzeczy, czyli z duchowego punktu widzenia. Trzeba mieć te narzędzia duchowe w umyśle, woli, sercu, żeby można było to zrozumieć, co Bóg mówi. Ale człowiek zmysłowy albo cielesny nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Dlaczego? Bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Werset 15 w Biblii Warszawskiej mówi, człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bardzo klerykalne tłumaczenie. Inne przykłady trochę inaczej oddają, ale mają tutaj problem, czy mają problem, albo próbują ukryć to, co Paweł chciał na myśli, żeby ewentualnie pójść w kierunku tego, że duchowni różnych kościołów nie podlegają niczyjemu osądowi. Tak mówi Biblia Warszawska. Biblia Gdańska mówi w sposób niezbyt jasny. Mówi tak, ale duchowy rozsądza wszystko, sam zaś od nikogo nie bywa rozsądzony. No i to możemy obmyślić sobie, co chcesz, o co chodzi. Biblia Tysiąclecia, człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest sądzony. Czyli podobnie jak Biblia Warszawska, tamta powiedziała, nie podlega niczyjemu osądowi, a ta mówi, że przez nikogo nie jest sądzony. No i tak sugeruje, że Bóg będzie, tak? Innymi słowy, osoba duchowna, tak, w różnych kościołach, może sobie robić co chcieć, może nawet krzywdzić dzieci, ale nie podlega niczemu osądowi. No, Bóg będzie kiedyś ją sądził, a nikt nie ma do niej prawa. No, taka jest prymitywna interpretacja niektórych. Kiedyś była w ogóle całkiem, teraz to wiadomo, z tym jest walka. Ale jest on jasny. Ja do tego wersetu 15 za chwilę wrócę, ale jeszcze dokończę 16, żeby ten fragment. Bo któż poznał myśl Pana, albo umysł Pana? Któż może go uczyć? Ale my umysł, albo myśl Chrystusa mamy. Tyle ten fragment. Myślę, że zatrzymam się chwilę przy tym 15 wersecie, żebyśmy widzieli w końcu, o co chodzi. Jeszcze raz powtarzam. Biblia Warszawska. Za człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Gdańska. Duchowny rozsądza wszystko, sam od nikogo nie bywa rozsądzony. I tysiąclecia. Duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Gdybyśmy zajrzeli do jakichś angielskich przykładów, najbardziej zacne, takie naukowe, dokładne to Rotherham i Diaglot, to oni mówią, że ten duchowy bada wszystko, lecz sam nie jest przez nikogo badany. Tak mówią Rotherham i Diaglot jednym głosem. Czyli już mamy inną myśl. Duchowy człowiek bada wszystkiego, ale sam nie jest przez nikogo badany. No i teraz już przynajmniej nie ma elementu, że nie ma go sądzenia. Tak, nie bada go się, no czy nie analizuje, już tak, już inna myśl. Natomiast Young, ten, który słynie z dosłowności swojego tłumaczenia, mówi, że ten duchowy rozpoznaje albo rozeznaje wszystko, ale sam przez nikogo nie jest rozpoznany albo rozeznany. No to też dobre, już odchodzi od tego, że nie podlega niczyjemu sądowi. Jeśli spojrzymy do Greki, to w Grece znajdziemy tam czasownik anakrino. Jego znaczenia to takie jak badać, dociekać, pytać, analizować, przeczesywać coś, żeby zobaczyć, jak wygląda. Osądzać, oceniać, określać plusy, minusy czegoś na przykład, żeby zbadać prawdziwy stan rzeczy. O ten na przykład czasownik anakrino występuje w wypowiedzi Piłata o naszym Panu w Łukasza 23:14. Nie będę czytał, bo wiemy, że tam Piłat przesłuchiwał naszego Pana. I tam, gdy on go przesłuchał, to co mamy w Biblii Warszawskiej, przesłuchawszy go, Piłat, przesłuchawszy naszego Pana, to przesłuchawszy jest anakrino. No to czy go przesłuchał, żeby się dowiedzieć, co on jest, co on głosi, prawda? Widzimy, że Piłat nie zadał żadnego w ogóle wyroku, nawet nie chciał wydawać, a na wczesnych etapach, tylko badał sprawę, chciał się zorientować, kogo mu oni tu przeprowadzili, prawda? I co to za człowiek, że tak są, od razu już przychodzą z gotowym wyrokiem. Zamiast ewentualnie prosić jeszcze Piłata, żeby ich Żyda, rodaka nie skazywał na śmierć, to jak ma być za coś osądzony, to oni już z gotowym wyrokiem śmierci przychodzą na niego. No nic dziwne było, więc on go anakrinował. Chciał się z wybawego wybadać, co też jest. To samo, ten sam czasownik anakrino występuje w znanym nam wszystkim wersecie z Dziejów Apostolskich 17:1, że badali pisma na każdy dzień ci zboże w Tesalonikach, prawda, żeby sprawdzić, jak się rzeczy mają. I oni anakrinowali pisma. No to czyli znowu badali, przyczesywali, oceniali, prawda, nieprawda, jak to jest, nie? To jest ten sam czasownik. Czyli z powyższego widzimy, że w anakrino chodzi o co? O zbadanie, prześwietlenie, osądzenie, zrozumienie prawdziwego stanu rzeczy. Żeby człowiek mógł zrozumieć, taki Piłat chciał zrozumieć, o co chodzi z tym Jezusem i kim jest ten człowiek, co on sobą reprezentuje, dlaczego oni go chcą tak zabić. Albo bracia pisma też anakrinowali, prawda, które były głoszone, czy są zgodne. To jest prawdziwe znaczenie tego słowa anakrino. Co zatem chce powiedzieć Paweł w tym wersecie 15? Może połączmy to z 14? Ponieważ w tych dwóch wersetach pojawia się słowo anakrino i to aż trzy razy. On chce powiedzieć w tych wersecie 14 i 15, powtórzę jeszcze raz te dwa wersety, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest osądzany. Taka jest treść tych dwóch wersetów. O co chodzi tutaj Pawłowi? Że duchowi badają, rozsądzają, oceniają, a najlepiej użyć słowa rozumieć. Rozumieją rzeczy objawione przez ducha. Dlaczego rozumieją? Bo mają umysł Pana. Tak pisze werset 16, prawda? Mają umysł Pana, umysł Chrystusa, no i rozumieją to, co Bóg ma do powiedzenia w Biblii, z tych głębokich rzeczy Bożych. Natomiast cieleśni, zmysłowi, jak on tutaj ich nazywa, nie badają tych rzeczy, nie rozsądzają tych rzeczy od Boga pochodzących, nie oceniają, czyli najlepiej powiedzieć nie rozumieją, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi Pawłowi. Bo te rzeczy są dla nich głupstwem, tak powiedział przed chwilą, są głupstwem dla tych rzeczy, czyli nie są w stanie zrozumieć. I często możemy się spotkać z czymś bardzo pięknym, głębokim, ale nie zrozumiawszy, o co tam chodzi, no uznamy, że to nic nie warte. I możemy czasami coś wartościowego odrzucić, bo nie rozumiemy. Na to jest problem. Zauważmy, że ci zmysłowi nie rozumieją ani rzeczy, które są z ducha, tak? To werset 14. Nie rozumieją rzeczy, które są z ducha, oceniają je jako głupie, ani nie rozumieją tych, którzy tego Ducha Bożego posiadają, czyli tych z wersetu 15. Bo ci, którzy posiadają tego Ducha Bożego, kierują się w swoim życiu rzeczami od Ducha Bożego pochodzącymi. A dla nich Duch Boży jest jaki? Dla tych ludzi cielesnych, zmysłowych? Głupi i niezrozumiały. No to w takim razie jak patrzą na tych, którzy kierują się tymi rzeczami? Dla nich głupimi i niezrozumiałymi. Jako głupich i niezrozumiałych postrzegają. Oczywiste. Ilu chrześcijan, na przykład, weźmy takie kilka pytań. Ilu chrześcijan, naśladowców naszego Pana, uważa regularne studiowanie Biblii za rzecz wartą zachodu? Już nie powiem, że obowiązek, tylko w ogóle, że warto. Ile ludzi regularnie bada Biblię? Chrześcijan, mam na myśli tylko chrześcijan, pogan nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Przecież zdecydowana większość tego nie robi. Ilu chrześcijan kieruje się zasadami Biblii w swoim codziennym życiu? Ilu z nich regularne chodzenie na zebrania uważa za coś wartościowego, albo do ich kościoła chociaż? Regularne, takie, żeby się wczuwać w to. Ilu z nich analizuje swoje własne postępowanie? Żeby podobać się Bogu? Żeby na koniec dnia rozliczyć się z tego, co dzisiaj ewentualnie złego zrobiliśmy? Ilu z nich nie szuka głównie przede wszystkim doczesnych rzeczy, tylko Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, tak jak powiedział nasz Pan? Ilu chrześcijan zostawia tą doczesność na drugim miejscu, a na pierwszym daje Królestwo Jego sprawiedliwość? Ilu z nich karierę swoją zawodową podporządkowuje pod bycie chrześcijaninem? Pamiętam jakaś była kiedyś piosenkarka i podpisywała jakiś kontrakt na występy swoje, prawda, jako piosenkarka, młoda osoba, młoda dziewczyna. No i chwaliła się, czy tam ją chwalono, już nie wiem, ale zwrócono na to uwagę, że w tym kontrakcie była, ona zapisała, że ona jest chrześcijanką i tylko wartości chrześcijańskie muszą być przestrzegane w tych jej nagraniach i tak dalej. Nie wiem, co to miało znaczyć, jakie to wartości, ale zastrzegła sobie to w kontrakcie, w umowie z jakimś tam producentem. Za 3 miesiące, słyszę, spowodowała wypadek, jadąc po pijaku. No i co wymyśla? 3 miesiące temu czytałem, że wartości chrześcijańskie aż do kontraktu z jakimś wytwórcą muzycznym wprowadziła. I potwierdzeniem tego znaczenia słów Pawła, że jest to, że tak zrozumieć, jest to, że to anakrino występuje tutaj aż 3-krotnie w tym 14 i 15 wersecie i za każdym razem znaczy rozsądzać w znaczeniu rozumieć. I nawet Biblia Warszawska w 14 wersecie udała terminu rozsądzać. Nie dała, że nie podlega niczyjemu sądowi, tylko rozsądzać. A potem ten sam czasownik w 15 już idzie, nie podlega żadnemu sądowi. Więc przeczytam 14 i 15 werset raz jeszcze, podstawiając 3 razy za anakrino, greckie anakrino, rozumieć. Rozsądzać w znaczeniu rozumieć. Czytam raz jeszcze. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać, czyli rozumieć. Pierwsze anakrino. Pod koniec wersetu 14. Zaś duchowy rozsądza, czyli rozumie wszystko. Oczywiście wszystko z rzeczy, które Bóg objawia. Tak, nie chodzi, że rozumie wszystko, co jest we wszechświecie, bo tylko Bóg to potrafi, ale rozumie wszystko, co Bóg mu podaje, no bo mają podobne fale. Sam zaś przez nikogo nie jest osądzany albo lepiej rozumiany. I to jest przekaz Pawła. To chciał Paweł powiedzieć. A że nie podlega niczyjemu sądowi. Czyli poprawne oddanie greckiego anakrino jako rozsądzać, rozumieć nadaje wersetowi 15 znaczenie odmienne od tych klerykalnych tłumaczeń Nowego Testamentu, które sugerują jakiś immunitet dla różnej maści osób duchownych, które podobno mają nie podlegać żadnemu ludzkiemu, świeckiemu sądowi. Wiemy, jak było trudno i wciąż jest trudno do dzisiaj, na przykład w naszym kraju, postawić przed sądem pedofilów w sutannach. Trudno. Jakie to są różnego rodzaju zabiegi, a to sąd kościelny będzie ich sądził i tak dalej, żeby tylko ich nie ruszać. Nie lepiej także jest w grupie tak bardzo, że tak powiem, do nas zbliżonej, jak w towarzystwie braci świadków Jehowy. bo dla uznania kilka lat temu w Australii była sprawa właśnie w tej grupie religijnej, prawda, i tam były procesy sądowe, było bardzo wielu różnych starszych, którzy tak wykorzystywali dzieci w zborach. No i nawet oni, stowarzystwo, żeby uznać, że starszy jakiegoś tam zboru dopuścił się pedofilii, żądają dowodu w postaci zeznania przynajmniej dwóch świadków, którzy widzieli, jak ten dziecko wykorzystywał. Czy to nie jest perfidia? I nawet mają do tego werset biblijny. Stosują werset z 1 Tymoteusza 5:19. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest ona oparta na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Nie perfidia? Ma być to przecież przy takim podejściu, to wiadomo, żaden pedofil nigdy przy świadkach tego nie robi. A teraz przejdziemy do naszego Pana, co on miał do powiedzenia na ten temat. Nasz Pan na temat wzroku mówi w Mateusza 6 rozdziale. Mateusz 6:22-23. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, albo proste, albo czyste, zależnie od przykładu, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światłość w tobie jest albo stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? To są słowa naszego Pana na temat jakości widzenia. Mówi o jednym oku. Gdy mówi o tym oku, to ma na myśli oczywiście duchowy wzrok. To, o czym my mówimy, prawda? Oczy zrozumienia rzeczy związanych z Bogiem. Gdy mówi o tym ciele, które będzie jasne dzięki temu, to ma na myśli tego wewnętrznego nowego człowieka, który powinien patrzeć tym duchowym wzrokiem. Kiedyś nowe stworzenie, dzisiaj tylko nowy umysł, wola, serce. Kiedy mówi o tym, o tej światłości, która w nas będzie, w tymże ciele, to ma na myśli prawdę i ducha prawdy, tak? Która dzięki temu w nas się pojawi. Oczywiście zawsze pamiętajmy, z dwóch tych rzeczy, prawda i duch prawdy, ważniejszy jest duch niż prawda. Ale droga do ducha prowadzi przez prawdę. Więc jedno i drugie musi być obok siebie, muszą iść w parze. W wypowiedzi naszego Pana mamy przykład równoległości świata widzialnego, fizycznego i tego niewidzialnego, tego duchowego. One są co do zasady sobie podobne, bo mają tego samego Stwórcę. Bóg nie inaczej stwarza świat materialny od świata duchowego. Co do zasady kieruje się tymi samymi rzeczami. Dlatego też naszemu Panu było bardzo łatwo znaleźć w przyrodzie chociażby, w rolnictwie, porównania do różnych spraw duchowych, o których chciał powiedzieć, prawda? I bardzo często, jak wiemy, to stosował. Zarówno cieleśnie, jak i duchowo potrzebujemy dwóch oczu albo dwoje oczu. Nie tylko jednego. Ale nasz Pan mówi wyraźnie o jednym oku. Zaraz spróbujemy zrozumieć, dlaczego mówi o jednym oku, skoro dwoje oczu jest potrzebnych i w sensie duchowym, i w sensie fizycznym. Czy wiemy, dlaczego mamy dwoje oczu, a nie jedno? Jeśli nie wiemy, to przeczytam naukowy wywód na ten temat, czy wywód. No, wyjaśnienie, to jest prawdziwe wyjaśnienie. Dlaczego człowiek ma parę oczu? Dlaczego jedno oko człowiekowi by nie wystarczyło? To jest ważne, bo nasz Pan używa oka bliżej pojedynczej, a nie w nogiej, właśnie z tego powodu, bo chce na jedno z tych dwóch zwrócić uwagę. Ale najpierw posłuchajmy, dlaczego człowiek ma parę oczu. Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas, osie patrzenia obu oczu ustawione są prawie równolegle. To tak jak, prawda, oko wysyła, tak? I każde oko wysyła swoją oś patrzenia, każde oko widzi dla siebie. I każde oko wysyła te osie patrzenia na obiekt, na który patrzymy. I teraz zobaczmy, dlaczego, po co te osie patrzenia są wysyłane przez każde oko oddzielnie na obiekt, na który patrzymy. Na przykład teraz, Batesa, patrzycie na mnie, to wasze osie patrzenia skupiają się na mnie. I teraz zobaczmy, jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, mięśnie gałek ocznych będą zmieniać położenie gałek tak, by osie widzenia podążały za tym przedmiotem, a tym samym przecięły się na tym przedmiocie, żeby go zobaczyć. Czyli jak gdybym teraz nagle zrobił 2 metry do przodu, to wasze oczy patrzenia, prawda, musiałyby się tak pod większym kątem przeciąć, bo by musiały tak, nie prawie równolegle, na daleki obieg i tam prawie równolegle, a na bliski obieg, o tak, ja na kamerę gdybym się obejrzał, to tutaj się muszę na kamerze przetną moje osie patrzenia każdego oka oddzielnie. Zjawisko to nosi nazwę konwergencji. A nieważne, jak się nazywa, nie potrzeba nam, ale jak jest, to przeczytam. Im bliżej oczu znajdzie się nasz przedmiot, tym osie patrzenia przetną się pod większym kątem. analizując, ja zobaczyłem, po co ten kąt, jak to Bóg pięknie przewidział w człowieku, dając mu dwoje oczu. Analizując ten kąt, czyli kąt przecięcia się tych osi naszych oczu na danym przedmiocie, czy on jest bardziej czy mniej ostry, analizując ten kąt, mózg człowieka wnioskuje o odległości obserwowanego przedmiotu od oczu. Tak oceniamy odległość. Na przykład kierowca. Do lewej strony patrzymy, coś tam jedzie. No i widzimy ten samochód, osie patrzenia na tym się o samochodzie przecięły i wnioskujemy, jeszcze zdążymy wyprzedzić traktor, ciągnik, czy też nie zdążymy, bo on już jest za blisko. Gdyby, koniec tego wyjaśnienia, gdyby za ten człowiek wyposażony był tylko w jedno oko, bardzo trudno byłoby mu określić odległość obserwowanego przedmiotu od siebie. Tyle nauka na temat tego, dlaczego mamy dwoje oczu. Trudno. Jednym okiem nie da się określić. Bardzo trudno, no nie napisali bardzo trudno, prawda? Pewnie to tak trudno, że byłaby taka rozbieżność, że nie wiem, pewnie kierowcy w ogóle by nie podejmowali manewru wyprzedzania. Coś jest, ale gdzie to jest? Kilometr czy 3 kilometry? A może tylko 200 metrów przede mną? Duchowy wzrok też powinien mieć dwoje oczu. Jednym okiem powinniśmy widzieć tu i teraz, tą teraźniejszość, doczesność, ziemskie życie z jego plusami i minusami, wszystkim, co ma do zaoferowania, ale drugim okiem powinniśmy też umieć zobaczyć tą przyszłość. To, co jest nieprzemijające, to, co jest wieczne. I widząc jedno i drugie, teraźniejszość i przyszłość, doczesność i tą duchowość, powinniśmy co umieć zrobić? No to samo, co robią dwoje oczy. Umieć ocenić naszą odległość do tego, co doczesne i naszą odległość do tego, co wieczne. Ale do tego potrzebne są zdrowe dwoje oczu. A przynajmniej, szczególnie to jedno, to duchowe. Bo to, które widzi tu i teraz, to każdy raczej ma zdrowe. Prawda? Ludzie tego świata są, jesteśmy docześni z krwi i kości i nie mamy problemu, żeby dostrzec wartość, żeby zarobić jakieś pieniądze, żeby sobie kupić to, co potrzebujemy, a czasami nawet wygody sobie jakieś tylko dla wygody sobie coś kupić. Widzimy te rzeczy, wszyscy je widzą, tu nie potrzeba być żadnym wielkim duchowym człowiekiem, żeby to doceniać. Ale szczególnie to zdrowe oko powinno być to, które widzi przyszłość. To widzi perspektywę wieczności. A dla większości chrześcijan ona jest niewidoczna, nieobecna. Oni jej nie widzą. To właśnie dlatego nasz Pan mówił o jednym oku. Nie dbał o dwoje oczu, a także o to, które widzi doczesność, bo powiedział, z tym okiem nie macie problemu. Problem jest z tym, że jedno, drugie wasze oko jest niezdrowe, jest chore. Nie widzicie wiecznej, duchowej, nieprzemijającej perspektywy i nie umiecie zająć ustawić się w odpowiedniej odległości do tego, co doczesne i tutaj, i do tego, co wieczne i w przyszłości. Wokół tego naszego tekstu z Mateusza znajdziemy spory fragment słów naszego Pana na ten temat, więc ja chyba się pokuszę i go przeczytam. Bo jesteśmy w Mateusza 6 rozdziale 22 i 23, ale proponuję, żebyśmy się cofnęli do 19 wersetu, tak, Mateusz 6 rozdział 19 i aż po 34 sobie poczytali, bo nasz Pan tutaj daje, że tak powiem, cały wykład na temat tego, jak widzisz, jak powinieneś i powinno dziecko Boże widzieć te rzeczy, jak się ustawić wobec tej perspektywy, wobec tego, co tu i wobec tego, co w przyszłości. Zatem zaczynam od wersetu 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie twoje serce. Potem są nasze dwa wersety. Światem ciała jest oko, jeśli wtedy oko twoje będzie zdrowe, albo proste, albo czyste, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, albo złe, albo niegodziwe, można różnie to tłumaczyć, prawie źle działające, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło w tobie jest, stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność? Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, nie żną, nie zbierają do gumień, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, pić i czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. To wszystko doczesne oko widzi, bez problemu. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdy dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. To jest jego wykład związany przy tym oku. Od razu powiedział, gdyby to oko wasze jedno, duchowe, było zdrowe, to byście nie mieli tych problemów. Byście postępowali tak, jak wam tutaj radzę, ale nasz Pan wiedział, że jest tym problem, dlatego dał tutaj, oprócz tego oka, co jest takim symbolicznym stwierdzeniem, dał taką prostą, bezpośrednią wykładnię wprost na temat tego, jak powinny dzieci Boże widzieć te sprawy. Paweł też pisze o tych rzeczach podobnych, dużo krócej, więc zajrzymy. 2 Koryntów, 4 rozdział mam na myśli. Też pisze o tym widzeniu dwojakim i mówi, że w zależności od tego, jak działa nasze to szczególnie oko duchowe, ten wzrok duchowy, no to różnie znosimy nasze doświadczenia. Mam na myśli 2 Koryntów, 4 rozdział, 16-18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Wiadomo, zewnętrzny człowiek, nasze ciało, coraz bardziej chore i jednak idące w kierunku śmierci, ale wewnętrzny człowiek, ten nowy umysł, wola, serce, kiedyś nowe stworzenie, odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekowistej chwały. Ma na myśli charakter, który w różnych doświadczeniach, uciskach jest rozwijany. I mówi, to jest chwilowy ucisk i nieznaczny. Nazywa go nieznacznym i chwilowym. Ale nagroda jest wiekuista chwała w postaci rozwiniętego charakteru do życia wiecznego. I teraz zauważmy chyba kropka nad i w 18 wersecie. Że ten nieznaczny chwilowy ucisk przynosi ogromną korzyść w postaci charakteru, nazywany przez niego wiekuistą chwałą, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Widzimy, jak ładnie w 18 wersecie podsumował. Jeżeli nie patrzymy na to, co widzialne, tylko na to, co niewidzialne, to różnego rodzaju uciski okazują się być chwilowe i nieznaczne. Tak pisze Paweł. One są takie same, co do zasady, co do natężenia cierpienia, jakie mogą nam przynosić, ale w odbiorze, w naszym odbiorze, nie są już takie bolesne, jeżeli umiemy patrzeć na to, co niewidzialne i wieczne. To zależy od tego, jak kto patrzy. Na koniec pewna pouczająca uwaga. Okazuje się, że Bóg powiązał stopień zrozumienia swoich głębokości Bożych, Biblii, swego planu, ze stanem, poziomem charakteru danego człowieka. W wyniku tego osoby, które nie posiadają pewnych cech, w tym życiu nigdy nie zrozumią głębszych zarysów Biblii. Nigdy jej nie zobaczą. Nigdy ich nie zobaczą na poziom wykształcenia. Nie zobaczą ich piękna, nie zobaczą ich logiki. Nawet jak są bardzo, bardzo wykształcone. W bardzo trafny sposób, no i to taki, jak to mówi, dosadny, powiedział o tym Izajasz. No, czyli Bóg przez Izajasza. Zobaczmy do Izajasza 29 rozdziału, mam na myśli wersety 11 i 12. Izajasz 29, 11, 12. To mamy pięknie powiedziane, że jaki jest problem dla ludzi nieposiadających odpowiednich cech dziecka Bożego. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Zapieczętowana księga to głębia boskiego planu. Jak wiemy, że objawienie nawet mówiło, że zapieczętowana. I teraz zobaczmy. Gdy się ją poda temu, który umie czytać, czyli bardziej wykształcony, ale ten człowiek tego świata, nie dziecko Boże. Dasz takiemu, który umie czytać, daje się wykształcony, umie czytać. Dasz mu tą księgę i powie, to on powie, aha, i powiesz do niego, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowie, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. Tak? Umiem czytać, owszem, jestem wykształcony, ale to jest zapieczętowane, nic z tego nie rozumiem. No ale dajmy, to pójdźmy może do niewykształconego, do takiego człowieka, który nie skończył na pierwszej klasie. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, czyli znowu ci mniej wykształceni na sposób świecki, i powie się do niego, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowie, ja nawet nie umiem czytać. To nawet gdybyś mnie pieczęci zdjął, to i tak nie przeczytam. Czyż nie dosadny, obrazowy sposób pokazania problemów tego świata? Umiesz czytać, czy nie umiesz czytać, i tak nie zrozumiesz. Bo jak jesteś trochę rozgarnięty i mądry, inteligentny, to pieczęci cię zablokują. Pieczęci Słowa Bożego. A jak nie jesteś, to nie umiesz czytać w ogóle. Wiadomo, bo dzisiaj nie ma ludzi, którzy nie umieją czytać, więc pod tym, który nie umie czytać, rozumiemy niekoniecznie tych, którzy nie umieją czytać, tylko tych, którzy może nie są, nie wiem, bardzo bystrzy i tak dalej, bo wiemy, że różne są osoby na świecie. Te powiązanie, tak, to powiązanie, poznawanie Boga, Jezusa, ich planu z charakterem człowieka u większości ludzi już na wstępie, na tak zwany dzień dobry, blokuje im zrozumienie duchowych spraw boskiego planu. To oczywiście wykształcenie świeckie nie ma żadnego znaczenia. Do duchowego zrozumienia spraw potrzeba mieć serce, umysł, tak, umysł, wola, serce Pana, jego sposób myślenia. Wykształcenie jest całkowicie bez znaczenia. Chyba że się, gdybyśmy czytali literaturę prawdy i byłoby jakieś uczone słowo. Albo ja przed chwilą dzisiaj mówiłem konwergencja. No i człowiek niewykształcony mógłby nie wiedzieć, co to jest konwergencja. No to co? Jaki problem? Sobie znam, sprawdzi. Nie znam jakiegoś hasła, jak się trafi, no to sobie sprawdzę, już wiem. Nie muszę na wszystko mieć zawsze pod ręką w głowie. Więc tutaj nie ma żadnego, nawet jakby słowa uczone padały, nie ma potrzeby ich znać od razu wcale. Zatem tak, ci, którzy nie mają odpowiednich cech umysłu, woli, serca Bożego, no na dzień dobry są już zablokowani. Nigdy nawet nie ruszą. Ale działa ta sama zasada także u tych, którzy ruszyli, którzy rozpoczęli proces poznawania boskiego planu, to mam na myśli tego głębszego, tego pod pieczęciami, tak, zabawienia 5.1, i dokonali nawet pewnego postępu na tej drodze. Ale po jakimś czasie okazują się niewierni w swoim poświęceniu. Co się wtedy z nimi dzieje? Tracą wcześniej rozumianą, posiadaną prawdę. To jest zasada boskiego planu, boskiego postępowania z ludźmi. Proporcjonalnie do swojej, nie do swojej niewierności tracą zrozumienie głębszych. Mówimy o głębszych, bo zarysy zawsze do zarysów, zrozumienia zarysów ogólnych nawet nie potrzeba być poświęconym, prawda? Bo są rzeczy napisane na zewnątrz zwoju i wewnątrz zwoju, wiemy. Więc jeśli chodzi o zrozumienie głębszych zarysów boskiego planu, ci nawet, którzy wystartowali dobrze i pewien postęp zrobili, tracą. Niedawno zakończyliśmy badanie artykułu o mądrym i głupim budowniczym, prawda? I mogliśmy zobaczyć, co się po parauzji stało z prawdą parauzyjną. Nie mówię o epifanii, o sprawdą parauzyjną, znaną przecież tym wszystkim braciom, gdy zaczęli oni okazywać się niewierni i tracić swoje korony. Prawdy parauzyjne stawały się dla nich niezrozumiałe. Pamiętam, jak Herbert Johnson mówił, że i pisał wtedy, że często zdarzało się, że on prawdy parauzyjne powtarzał po bracie Russellu, ale oni i tak nie rozumieli, że uważali, że on sobie to wszystko nowe rzeczy powymyślał i nie chcieli przyjmować tego, co już było od dawna w obiegu i co kiedyś pewnie akceptowali. Ale tak potracili zrozumienie, że nawet odświeżenie, przypomnienie praw paruzyjnych odbierali jako nowe prawdy epifaniczne, które brat Johnson tutaj powyciągał i chce jakimiś nowościami teraz zaskakiwać. Zobaczmy to powiązanie, żebym nie był gołosłowny, w drugim liście Piotra. Drugi Piotra. To znany fragment, ale ja ten znany fragment będę chciał wykorzystać, żeby wyciągnąć z niego to, co może mniej znane. Nawet w znanych fragmentach są czasami nieznane rzeczy. To jest tak, czasami człowiek czyta wiele razy pewne rzeczy, na pamięć nawet je zna, a nie dostrzega czasami, że tak powiem, tego, co tam pisze. Dostrzega, no ale okej. Przechodź. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, mam na myśli wersety od 5 do 11. W tych wersetach aż na dwa sposoby Piotr wiąże wiedzę, poznawanie Jezusa z charakterem takiego naśladowcy Jezusa. Z charakterem człowieka, który chce tego Jezusa Boga poznawać. Najpierw czytam wersety 5 do 7, kiedy on zaleca, gdzie zaleca rozwijanie zalet charakteru w liczbie 7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie wasze wiarę cnotą, rozumiemy tak to greckie arete, nadzieja pod tym, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Tak, tutaj pokazuje, jak żeby dodawać, rozwijać 7 zalet charakteru od wiary, tej pod pierwszego elementu, który powinien być na dzień dobry, i do agape, do tej miłości bezinteresownej. Po drodze mamy nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość obowiązkową i na końcu ta agape bezinteresowna. Te 7 zalet możemy sprowadzić w sumie do czterech, bo wiemy, że mamy tak, gdyby powiedzieć o charakterze w jednej cesze, to miłość. W czterech cechach to mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. W siedmiu to właśnie to, co czytaliśmy, prawda? Można jeszcze próbować zwiększyć do 12 i chyba więcej ponad 12 już nie znam jakich możliwości. Więc zależy się od tego, ile mamy czasu, albo ile chcemy nazw przywołać, można charakter zsumować w jednym słowie, albo nawet maksymalnie w 12, albo już w komplecie wtedy tam wszystkie cechy trzeba byłoby wymieniać. Więc on tu wymienia 7, które w sumie składają się na mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. I teraz zauważmy. W wersecie 5 widzimy 3 te cechy, tak? Jeszcze raz czytam werset 5. Dołóżcie, tak, uzupełnijcie albo wzbogaćcie, albo dodajcie do wiary waszej cnotę, tak, nadzieję i poznanie. Poznanie to wiedza. I te trzy elementy tworzą mądrość. To jest mądrość. Mądrość składa się z tych trzech elementów. Żeby, jeżeli chcemy być mądrymi ludźmi, to takimi mądrymi z boskiego punktu widzenia, to musimy posiadać wiarę, tak, nadzieję i wiedzę, poznanie. Z czego wniosek, że bez wiedzy nie ma mądrości, bo wiedza jest jednym z elementów mądrości. Definicja mądrości jest jaka? Taktowne używanie prawdy do osiągania dobrych rezultatów. Taka jest definicja mądrości. Czyli jeżeli nie będziemy posiadali tych trzech elementów, wiary, nadziei i wiedzy, nie będziemy mądrzy. Nie będziemy mieli doskonałego charakteru. I zauważmy tutaj jedną ciekawą rzecz. Jest to wymienione poznanie, albo wiedza, albo prawda, jakbyśmy tego nie nazwali. Ale bez względu na to, jak tego nie nazwiemy, to ta wiedza, ta prawda, to poznanie jako taka nie jest częścią charakteru. Nie mamy takiej cechy charakteru, ani nawet elementu takiego charakteru, który by się nazywał wiedza, poznanie. Bo to jest prawda, wiedza. Ale chociaż wiedza, prawda nie jest częścią charakteru jako taka, jest wpleciona w charakter, ponieważ staje się jednym z trzech składników mądrości. Możesz mieć wiarę i nadzieję, a jeżeli nie będziesz miał prawdziwej, czystej wiedzy do tej wiary i nadziei, to nie będziesz mądry. No to nawet gdybyś miał wszystkie inne rzeczy w charakterze w porządku rozwinięte, no to nie masz mądrości, no to jesteś niedoskonały. Czyli rozwijanie mądrości oznacza nabywanie czystej, prawdziwej wiedzy. Prawdy. Czystej prawdy. A jeśli zamiast tej czystej prawdy nabywamy błąd, to co się dzieje z naszą mądrością? No też jakąś mądrość rozwijamy, bo jakieś fakty, jakieś poznanie mamy. Ale ono jest błędne. Nie będziemy mieli wtedy takiej mądrości, która daje życie wieczne. W krańcowych wypadkach taka mądrość oparta na błędzie, może stać się całkowitym, nie tylko częściowym przeciwieństwem mądrości. Przykładem jest szatan. Szatan, z jakiego powodu sądzimy szatan nazywany z Biblii wężem? Tak, objawienie, tam są 4 określenia węża. Kiedyś nawet taki dziwny wykład powiedziałem, przymioty charakteru szatana. No bo Biblia ich uczy o nich. Używa 4 różnych określeń dla szatana. Jeden z nich to wąż. Pod terminem wąż mamy jego mądrość, przebiegłość, chytrość. I wąż, szatan jako wąż swojej mądrości, też taktownie używa tylko czego? Błędu do osiągania złych rezultatów. Zobaczmy, jaka jest jego mądrość. Powtórzę definicję mądrości, tą boską, która daje życie wieczne. Taktowne używanie prawdy do osiągania dobrych rezultatów. U węża mamy taktowne, bo trzeba mu tego taktu nie można mu odmówić. On umie podejść, to jest ten takt jego. Taktowne używanie błędu do osiągania złych rezultatów. To jest działanie szatana. Ale to nie koniec powiązania. To jest jedno powiązanie. Tak? Czyli jedno powiązanie, że Piotr wplata wiedzę, poznanie prawdy do charakteru i mówi, bez tego nie będziesz nigdy mądry. Chociaż wiedza nie jest częścią charakteru, ale nie będziesz mądry bez wiedzy. Dlatego nasz Pan mówił, chwalić Boga w duchu i w prawdzie. Nie można tych dwóch rzeczy odłączyć. 8-9 werset teraz. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Te warzety robią to jeszcze mocniej, to powiązanie między wiedzą a charakterem. Bo te zaimki, które tutaj przed chwilą czytałem, je, oni, ich, powtórzę, jeśli je, bowiem posiadacie i one się pomnażają. I werset 9. To zaś ich nie ma, to te wszystkie zaimki, je one ich, odnoszą się do tych zalet, które wymienił on w wersetach 5 do 7. Te 7 zalet, których wśród nich także było to poznanie i wiedza. Więc mówi, jeżeli tych zalet nie masz, tak, jeśli one nie są obecne w twoim charakterze, to będziesz miał problem. A jeżeli masz, to tak. W wersecie 8 mówi z dobrego punktu widzenia, a w wersecie 9 z negatywnego. Więc najpierw jeszcze raz wróćmy do 8. Jeśli masz te zalety, tą całą siódemkę, rozwijasz tę siódemkę, to co one zrobią? Nie dopuszczą do tego, abyś był bezczynny i bezowocny w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie dopuszczą. Jeśli będziesz je miał i będziesz pomnażał je w sobie, rozwijał tą siódemkę. A w wersecie 9 jeszcze raz czytam, kto zaś ich nie ma, tak, sprzecznego punktu widzenia, to mówi, że będziesz ślepy się stawał i krótkowzroczny. Mało tego, zapomnisz nawet, że zostałeś oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czyli co, o czym zapomnisz? Zapomnisz w ogóle o usprawiedliwieniu. Jak to się stało, że zostałeś usprawiedliwiony? Zaczniesz jakieś inne formy usprawiedliwienia sobie wymyślać. Czyli widzimy, ilu to chrześcijan znajduje inne formy usprawiedliwienia niż tą jedną podstawową, ofiara Jezusa. Szatan bardzo lubi majstrować przy usprawiedliwieniu. Dlatego wielu chrześcijan, jak tylko zaczynają szwankować i u nich te cechy charakteru, które gdy są obecne, to nie dopuszczają, żeby byli bezowocni i bezczynni w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli ich nie mają, albo zaczynają tracić, chociaż wcześniej mieli, to stają się ślepi i krótkowzroczni. I zapominają o podstawie swego oczyszczenia przez krew Jezusa. Szatan lubi majstrować. Dlaczego lubi majstrować przy usprawiedliwieniu? No bo to jest okup. Podstawa, oś boskiego planu. Poza okupem albo obok okupu nie ma żadnych szans na zbawienie dla nikogo. I nawet najmniejsze wypaczenie okupu odwraca uwagę ludzi, człowieka od jedynej poprawnej drogi powrotu do Boga. I kieruje tą uwagę na coś innego. Na przykład na sakramenty. A może na uczynki. Chociażby głoszenia Ewangelii. A może na przynależność do odpowiedniej grupy religijnej. A może na ślepe posłuszeństwo wodzom przełożonym. No bo tak podobno trzeba. To wszystko blokuje rozwijanie charakteru dziecka Bożego, kierując jego uwagę na boczne tory. Zapomniał, na jakiej podstawie stoi przed Bogiem. Nawet to zapomina i Piotr to wyciąga. Zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. No wiemy, jak został oczyszczony z biblijnego punktu widzenia. Żebyśmy lepiej to odebrali, to proponuję, żebyśmy wrócili do wersetu 8 i przeczytali go tak, jak Piotr napisał werset 9, czyli z takiego negatywnego punktu widzenia. Dodajmy sobie tam partykułę przeczącą nie, tak jak on zrobi w wersecie 9. Jeśli ktoś ich nie ma, to, no i mówi ślepi, krótkowzroczny, zapomina nawet o usprawiedliwieniu, tak, o podstawie swego usprawiedliwienia. Więc przeczytajmy tak samo werset 8, to czasami pomaga lepiej zauważyć myśl autora. Czyli co? Dodajemy nie w wersecie 8 i zmieniamy odpowiednio całą resztę wersetu. Zatem czytam. Jeśli ich nie posiadacie, jeśli ich bowiem nie posiadacie i one się nie pomnażają, te cechy, ta siódemka z wersetów 5 do 7, i one się nie pomnażają, to co zrobią? Dopuszczą do tego, abyście się stali bezczynni, bezowocni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi tak? No nie mówi inaczej, ale mówi ta sama myśl. Tylko żeby ją lepiej zobaczyć, to przeszedłem to tak, jak on pisał werset 9. Dodałem to nie. A dowodem są liczne przypadki tych, którzy początkowo mieli dobre zrozumienie prawdy, ale z czasem je tracili i to jest postępujące. I ostatnie dwa wersety. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No, łatwe wersety, tylko mam jedną uwagę do wersetu 10. Tam, gdzie jest czyniąc to, nigdy się nie potkniecie, w oryginale hebrajskim nie jest to, liczba pojedyncza, tylko te. Te. Niektóre przykłady angielskie nawet potem to dodają, czyniąc bowiem te rzeczy. Bo po raz kolejny, chyba już będzie pewnie czwarty, Piotr w tym fragmencie odwołuje się do tych 7 zalet charakteru, cech charakteru z wersetów 5 do 7. Mówi, jeśli je bowiem posiadacie w 8 i one się pomnażają, tak? Miał na myśli tą 7. Potem mówi, to zaś ich nie ma w 9, też miał na myśli tą 7 cech. I teraz mówi, czyniąc te, te rzeczy, także Biblia Króla Jakuba na przykład dodaje słowo rzeczy, no bo tam jest czyniąc te. Bo to, czyli co? Ktoś mógł powiedzieć co? No to ktoś powie, aha, to mówi, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, abyście swoje powołanie i wybranie umocnili. Tak mówi wcześniej. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Czyli można byłoby zrozumieć tak płytko, że Piotr ma na myśli, jeśli będziecie umacniać swoje powołanie, no to się nigdy nie potkniecie. No prawda, no ale jak umacniać? Właśnie to umacnianie, to on nie mówi, że umacniajcie. On mówi, jak umacniajcie? Rozwijajcie te cechy, tą siódemkę z wersetów 5 do 7. Czyniąc te, dodajmy słowo rzeczy, w tym przypadku, czy ten dodatek jest właściwy, bo kieruje myśl na to, co Piotr miał na myśli. Czyniąc te rzeczy, rozwijając zalety z wersetów 5 do 7, całą siódemkę, nigdy się nie potkniecie. I w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście i tak dalej, i tak dalej. Bo tylko w ten sposób możemy swoje powołanie i wybór uczynić mocnym. Czyniąc te rzeczy z wersetów 5 do 7. I tyle w moim dzisiejszym wykładzie o człowieku z bielmem na oku. Człowiek taki nie mógł w starożytnym Izraelu zostać kapłanem i sprawować funkcji kapłańskiej. Jeśli ktoś taki ma duchowy taki wzrok bielmo, nie może być dzieckiem Bożym. Bo wiemy, że kapłani symbolizują tutaj poświęcone jednostki i pomimo tego, że dzisiaj takich prawdziwych kapłanów w wydaniu nowych stworzeń już nie ma na ziemi, to jednak każda poświęcona jednostka jest takim kapłanem wobec własnego człowieczeństwa. Bo naszą ludzką naturę, nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie wszystko, to czym jako ludzie jesteśmy, ofiarowaliśmy Bogu i staramy się w naszym nowym umyśle, woli i sercu tak używać naszego ludzkiego wszystko, żeby to zużywać, tak, w poświęceniu na rzecz Boga. Także co do zasady, to się niczym nie zmieniło od tego, co robiły nowe stworzenia. To jest ta sama zasada. Tylko tam, powiem, nowe stworzenie ofiarowało swoje człowieczeństwo, a u nas, powiemy, nasz nowy umysł, wola i serce ofiaruje nasze człowieczeństwo w służbie dla Boga i chce je zużyć nas w służbie dla Boga. Więc to też jest tak. To jest ta, co do zasady, jest to dokładnie to samo. Niech Pan pobłogosławi te myśli. Następnym razem będzie wada numer 10, a jest ich 12. Zbliżamy się powoli do końca. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim błogosławieństw z tej lekcji.